Rozdział 8. Snape triumfuje. Harry nie mógł poruszyć żadnym mięśniem. Leżał pod peleryną niewidką, czując jak płynąca z nosa ciepła krew zalewa mu twarz i słuchając dochodzących z korytarza głosów i kroków. W pierwszej chwili pomyślał, że na pewno ktoś sprawdza przedziały przed odjazdem pociągu z powrotem, ale natychmiast ogarnęła go rozpacz, bo przecież gdyby nawet ktoś zajrzał do przedziału, i tak ani go nie zobaczy, ani nie usłyszy. Pozostawała tylko jedna nadzieja, że ktoś wejdzie i potknie się o niego. Gdy tak leżał na plecach, niby jakiś groteskowy żółw, czując słodki smak krwi sączącej się do otwartych ust, wezbrała w nim taka nienawiść do Malfoya, jakiej jeszcze nigdy nie poczuł. Jak mógł się wpakować w tak głupią sytuację? Ostatnie kroki cichły w oddali. Wszyscy wysiedli już z wagonów, słychać było tylko szuranie ciągniętych po peronie kufrów i głośny gwar rozmów. Ron i Hermiona pomyślą, że wysiadł z pociągu bez nich. Kiedy przybędą do Hogwartu i zajmą miejsce przy stole gryfonów, w końcu do nich dotrze, że jego tam nie ma, ale on będzie już wówczas w połowie drogi do Londynu. Próbował wydać z siebie jakiś odgłos, choćby chrząknięcie, ale było to niemożliwe. Przypomniał sobie, że niektórzy czarodzieje, na przykład Dumbledore, potrafią rzucić zaklęcie, nie wymawiając głośno jego formuły, więc spróbował przywołać różdżkę, która wypadła mu z rąk, powtarzając w myślach akcjo różdżka, ale nic to nie dało. Wydawało mu się, że słyszy szum drzew otaczających jezioro i dalekie pochukiwanie sowy, ale nie mógł wyłowić żadnych odgłosów poszukiwań lub, trochę sobą gardził, że w ogóle się tego spodziewał, przerażonych głosów pytających, gdzie zniknął Harry Potter. Ogarnęło go poczucie beznadziejności, kiedy wyobraził sobie konwój ciągniętych przez te strale powozów, toczących się w górę wzgórza ku zamkowi i stłumione ryki śmiechu dochodzące z tego powozu, w którym jedzie Malfoy i jego kumple i opowiada, jak załatwił Harry'ego. Wagonem szarpnęło i Harry bezwładnie przetoczył się na bok. Teraz zamiast sufitu widział zakurzone spody siedzeń. Podłoga zaczęła wibrować, gdy lokomotywa ruszyła. Ekspres Hogwart-Londyn opuszczał stację i nikt nie wiedział, że on wciąż w nim jest. A potem poczuł, że ktoś ściąga z niego pelerynę niewidkę i mówi nad jego głową — cześć Harry! Rozbłysło czerwone światło i Harry odzyskał władzę nad swoim ciałem. Teraz mógł już usiąść na podłodze, pośpiesznie zetrzeć wierzchem dłoni krew z pośniaczonej twarzy i spojrzeć na Tonks, która stała nad nim z jego peleryną niewidką w ręku. — Lepiej zrywajmy się stąd i to szybko — powiedziała, gdy para przesłoniła widok za oknem, a pociąg zaczął opuszczać stację. — Chodź, wyskakujemy! Harry wybiegł za nią na korytarz. Tonks otworzyła drzwi wagonu i zeskoczyła na coraz szybciej uciekający peron. Harry wyskoczył za nią, zachwiał się lekko, lądując na peronie, ale zaraz odzyskał równowagę. Wyskoczyli w ostatniej chwili, bo lśniąca czerwona lokomotywa już nabrała szybkości i zniknęła im z oczu za zakrętem. Chłód powietrza złagodził nieco ból złamanego nosa. Tonks przyglądała mu się w milczeniu, a on był zły i zawstydzony, że znalazła go w tak głupim położeniu. Podała mu pelerynę niewidkę. — Kto to zrobił? — Draco Malfoy. — Dzięki za... No, nie ma sprawy — odpowiedziała Tonks bez uśmiechu. Nadal miała mysie włosy i wyglądała tak mizernie jak 2 tygodnie temu, kiedy spotkał ją w Norze. — Mogę ci naprawić nos, jeśli staniesz nieruchomo. Harremu nie bardzo spodobał się ten pomysł. Zamierzał odwiedzić panią Pomfrey, do której zdolności uzdrowicielskich miał trochę więcej zaufania, ale uznał, że nie może czegoś takiego powiedzieć swojej niespodziewanej wybawicielce, więc zamarł bez ruchu i zamknął oczy. Epis Kei, powiedziała Tonks. Harry poczuł, że jego nos robi się najpierw gorący, a potem zimny. Podniósł rękę i pomacał twarz. Nos był cały i suchy. O, wielkie dzięki. Teraz nałóż pelerynę, idziemy do szkoły, powiedziała Tonks wciąż bez cienia uśmiechu. Harry zarzucił na siebie pelerynę, a Tonks machnęła różdżką. Wystrzeliło z niej srebrzyste, czworonożne stworzenie, które pomknęło w ciemność. To był Patronus? Zawołał Harry, który widział kiedyś, jak Dumbledore wysyłał w ten sposób wiadomości. Tak, wysłałam go do zamku z wiadomością, że cię odnalazłam, żeby się nie martwili. Lepiej się pośpieszmy. Ruszyli drogą prowadzącą do zamku. A jak mnie znalazłaś? Zauważyłam, że nie wysiadłeś z pociągu, a wiedziałam, że masz niewidkę. Pomyślałam, że z jakiegoś powodu się ukrywasz, a kiedy zobaczyłam, że w jednym z przedziałów są zaciągnięte zasłony, postanowiłam sprawdzić. Ale co ty tutaj robisz? Jestem teraz w Hogsmeade. Zapewniam Hogwartowi dodatkową ochronę. Tylko ty tu jesteś, czy... Nie, nie, są tu też Proudfoot, Savage i Dawlish. Dawlish, ten autor, którego w zeszłym roku zaatakował Dumbledore? Zgadza się. Szli ciemną, pustą drogą po świeżych śladach powozów. Harry zerkał na Tonks spod peleryny niewidki. W zeszłym roku była bardzo ciekawska, czasami trochę za bardzo, tak że można się było poczuć urażonym niektórymi jej pytaniami. Łatwo wybuchała śmiechem i lubiła dowcipkować. Teraz wyglądała starzej, była bardziej poważna i skupiona. Czyżby to skutek tego, co wydarzyło się w ministerstwie? Przyszło mu do głowy, że Hermiona na pewno by mu poradziła, żeby jakoś Tonks pocieszyć, powiedzieć, że śmierć Syriusza to nie jej wina, ale nie potrafił się do tego zmusić. Nigdy jej nie obwiniał o śmierć Syriusza. Jeśli już ktoś miałby za nią odpowiadać, to tylko on, Harry, ale nie chciał w ogóle rozmawiać o Syriuszu, jeśli mógł tego uniknąć. Tak więc szli w milczeniu w tę chłodną, ciemną noc, a Harry słyszał tylko za sobą szmer rąbka jej peleryny omiatającego ziemię. Zawsze pokonywał tę drogę w powozie, więc nie zdawał sobie sprawy, jak daleko jest ze stacji Hogsmeade do Hogwartu. Z wielką ulgą ujrzał w końcu wysokie kolumny po obu stronach bramy, zwieńczone uskrzydlonymi dzikami. Zmarzł, był głodny i chętnie by już pożegnał się z tą nową ponurą Tonks, ale kiedy wyciągnął rękę, by pchnąć bramę, stwierdził, że oba skrzydła spina gruby łańcuch zamknięty na kłódkę. Alohomora, powiedział cicho, celując różdżką w kłódkę, ale nic się nie wydarzyło. Na to nie zadziała, powiedziała Tonks. Dumbledore sam zaczarował bramę. Harry rozejrzał się. A mógłbym się wdrapać na mur? Nie, nie mógłbyś. Wszędzie zostały rzucone zaklęcia antywłamaniowe. Środków bezpieczeństwa jest ze 100 razy więcej niż zwykle. O, no to chyba będę musiał przespać się tu i zaczekać do rana, rzekł Harry, trochę już znudzony jej bezradnością. Ktoś po ciebie idzie. Spójrz. U stóp zamku pojawiła się podrygująca w ciemności latarnia. Harry'ego tak to ucieszyło, że już zgodził się w myślach na zniesienie zgryźliwych uwag Filcha na temat tych, co to się spóźniają i na temat przemyślnych narzędzi do miażdżenia kciuków, bardzo skutecznych w leczeniu takich przywar. Dopiero gdy żółtawe światło latarni było już ze 30 metrów od bramy, a Harry ściągnął z siebie pelerynę niewidkę, poczuł zimną odrazę po rozpoznał zakrzywiony nos i długie, czarne, tłuste włosy Severusa Snape'a. No, 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 powiedział Snape z szyderczym uśmiechem, wyjmując różdżkę i stukając nią w kłódkę. Łańcuch natychmiast opadł, a brama rozwarła się ze zgrzytem. To miłe, że w końcu się zjawiasz, choć jak widzę, uznałeś, że noszenie szkolnych szat uwłacza twojej godności. Nie, nie, nie mogłem się przebrać, nie miałem, zaczął Harry, ale Snape przerwał mu w pół zdania. Nie musisz dłużej czekać. Nimfadoro. Potter jest całkiem bezpieczny w moich rękach. To Hagrid miał odebrać moją wiadomość, powiedziała Tonks, marszcząc czoło. Hagrid też się spóźnił na ucztę powitalną, podobnie jak Potter, więc ja ją odebrałem. A nawiasem mówiąc, dodał, odsuwając się, by przepuścić Harry'ego, zaciekawił mnie twój nowy patronus. Zatrzasnął jej bramę przed nosem i stuknął różdżką w łańcuch, który wrócił, podzwaniając na swoje miejsce. Ten stary był chyba lepszy, w jego głosie zabrzmiała drwina. Nowy jest jakiś niewydarzony. Światło latarni przez chwilę padło na twarz Tonks i Harry zobaczył na niej szok i wściekłość, a potem twarz znowu zniknęła w ciemności. Dobranoc, zawołał do niej przez ramię, kiedy ruszył za Snape'em w kierunku zamku. Dzięki za wszystko. Do zobaczenia, Harry. Snape milczał przez minutę lub dwie. Harry czuł się tak, jakby emanował z siebie falę dzikiej nienawiści. Wydawało się aż niewiarygodne, że Snape ich nie czuje, że nie pali go skóra. Nienawidził Snape'a od pierwszego spotkania, a teraz wiedział też, że nigdy nie zdoła mu przebaczyć sposobu odnoszenia się do Syriusza. Bez względu na to, co mówił Dumbledore, Harry miał całe lato, by to wszystko przemyśleć i doszedł do wniosku, że to właśnie kąśliwe uwagi Snape'a, że Sirius siedzi sobie w bezpiecznej kryjówce, podczas gdy reszta członków Zakonu Feniksa walczy z Voldemortem, miały prawdopodobnie największy wpływ na decyzję Siriusa, by udać się do gmachu ministerstwa tej nocy, kiedy zginął. Harry uczepił się tej myśli, bo pozwalała mu oskarżać Snape'a, co sprawiało mu satysfakcję, a także dlatego, bo był pewny, że jeśli jest ktoś, kto nie boleje po śmierci Siriusa, to tą osobą jest właśnie człowiek idący teraz obok niego w ciemności. — Gryffindor traci 50 punktów za twoje spóźnienie — powiedział Snape. — Tak, i powiedzmy dodatkowo jeszcze 20 za twój mugolski przyodziewek. Wiesz co, Potter? Chyba jeszcze nigdy żaden dom nie stracił tyle punktów tak wcześnie. Nawet nie doszliśmy do deseru. Myślę, że ustanowiłeś rekord. Harry gotował się z wściekłości i nienawiści, ale wolałby raczej wrócić sparaliżowany do Londynu, niż powiedzieć Snape'owi, dlaczego się spóźnił. Pewnie chciałeś zrobić na wszystkich wrażenie, co? Ciągnął Snape. Tym razem nie miałeś do dyspozycji latającego samochodu, więc postanowiłeś wkroczyć do wielkiej sali w połowie uczty, tak? Harry wciąż milczał, choć wydawało mu się, że za chwilę jego klatka piersiowa po prostu eksploduje. Wiedział, że Snape właśnie dlatego po niego wyszedł, dla tych kilku minut, w ciągu których mógł go dręczyć do woli, bez świadków. Doszli w końcu do stopni wiodących do zamku i kiedy wielkie dębowe drzwi rozwarły się, ukazując obwieszoną chorągiewkami salę wejściową, dobiegł ich z wielkiej sali gwar, śmiechy, szczęk talerzy i podzwanianie szkła. Harry zastanawiał się, czy nie mógłby wśliznąć się tam pod peleryną niewidką, żeby dojść niepostrzeżenie do swojego miejsca przy stole gryfonów, stojącego niestety najdalej od sali wejściowej, ale Snape jakby czytał w jego myślach. Żadnej peleryny niewidki. Możesz wejść tak, żeby wszyscy cię zobaczyli, bo przecież o to ci właśnie chodziło, prawda?